Jakie komentarze pod moim materiałem o Frizie? No to przecież taki jest taki materiał taki śmieszny. Przecież to śmieszny jest materiał. Czemu ktoś coś komentuje? Ktoś ma do mnie pretensje o coś? Do mnie? Do mła? Jak? Dlaczego? Ja jestem najłagodniejszym człowiekiem w polskim internecie. Fanów zaatakowałem? Jak to? Czekamy na analizę płaskiej ziemi, część trzecia. To nie jest komentarz, który powinien budzić mój smutek. Część trzecia już nagrana, tylko już mi się nie chce montować tego. Strasznie dużo roboty. Muszę sprawdzić, ja to... Wysłałem to do montażysty. Montażysta zachorował. Od tygodnia go... Nie, od 3-4 dni jest chory. Więc wszystko, co się pojawia na YouTube, ja sam montuję. I tej płaskiej ziemi już mi się nie chce montować, bo to jest godzina. Podcasty montuję swoje własne, 1,5 godziny, kurde, ostatnie. Ach. O, odpisałem komuś na komentarz. Ja z reguły jestem sympatyczny, jak odpisuję, rzadko kiedy jestem upierdliwy, ale czasami rok. Gardzę ludźmi, którzy oszukują ludzi na krypto. To są frajerzy. Ale jak się nie znasz i nie umiesz na tym zarabiać, to nie wmawiaj ludziom, że to oszustwo. Nie powiedziałem w filmie, że to jest oszustwo. Powiedziałem, że jak influencer poleca krypto, to jest prawdopodobnie oszustwo. Ale to taki disclaimer delikatny. Pisze ten młody człowiek dalej. Sam w ciągu roku zarobiłem 100% na krypto i nikogo nie oszukałem. Na co ja mu odpisałem. Nie zrozumiałeś prostego zdania, ale na krypto się znasz? Bardzo dobry strzał. Bang! I ziomek idzie w zaparty. Nadal nie zrozumiał. Znam się, ponieważ przez Ash na krypto zarobiłem razy 2 na inwestycji. Może nie potrafię zrozumieć prostego zdania, ale ważne, że potrafię zarobić. No i teraz niestety szachmat i muszę odpaść z tej dyskusji. No cóż mogę powiedzieć. Kupił bitcoina za 50 groszy na Revolut, to się zna. Wszyscy żądają płaskiej ziemi. Boże, chyba będę musiał siedzieć dzisiaj i to montować. Ale nie było żadnych. Nikt się tam z fanów Freeza nie oburzył. Zrobiłem 2 podcasty. Jeden 1,5-godzinny i siedziałem nad nim 3 godziny. I drugi 20-minutowy i siedziałem nad nim 3 godziny. Nad tym siedziałem strasznie dużo. Montowałem. Boże. Najpierw moje niespójne gadulstwo, które trzeba pozbawić wszystkich przerw, zająknięć. To mi zajmuje dużo czasu. Potem nakładanie do tego wideo, co zajmuje też dużo czasu. I na koniec jeszcze muzyka, co też zajmuje czasu. Trzy przejścia muszę przez ten podcast wykonać. Więc trochę się nasiedziałem nad tym. I tak się nie obejrzy. W ogóle siedziałem wczoraj, 3 godzina wybiła przy montowaniu tego i myślę sobie, po co ty to w ogóle robisz? Te gamingowe rzeczy to się tak oglądają niespecjalnie, ale no nie mogę, no. Jak już zrobiłem, to muszę zrobić najlepiej, jak tylko potrafię. Takie mam, taka moja wada jest ogromna. Jestem perfekcjonistą. Ciężko z tym żyć. No, ale tak, nasiedziałem się, jestem zadowolony, ale bez sensu zupełnie. Tak, to kompletnie. To tak jakbyś miał stary samochód zrujnowany i 3 godziny go mył. Dalej jest zrujnowany, odrapany i krzywy, ale przynajmniej czysty. Zająknięcia to AI powinno już usuwać. No może wytrenuję AI jakieś, żeby mi to robiło. Czemu nie zlecę komuś montażu? Jest współpracuję z montażystą, ale akurat on jest chory. Chory jest i no ja muszę zmontować, bo by nic nie leciało na YouTube'a. Ale zobaczcie, jakie ładne okładeczki. Ładne wyszły. To jest o awatarze, a to jest o Warhammer, Rogue Trader plus inne jakieś gry. Czasami AI wypluje coś naprawdę fajnego. Czasami są, wiem, że ludzie mają, do tych okładek ludzie mają takie zastrzeżenia, że one są takie. Ale te do podcastów fajnie wychodzą. Na co jest chory? Nie pytałem go. Mam nadzieję, że nic wenerycznego, ale nawet jeśli, to co mnie to? Chyba jakaś grypa taka, wysokogorączkowa. Pewnie się zaszczepił. Nie wiem, czy można żartować w tej... Czy to już jest taki temat, że można z niego żartować, czy nadal, kurde, dostajemy ten... palpitacji serca, jak ktoś usłyszy szczepionka. Te miniaturki są przerysowane i nieczytelne. No jak twoja stara całkiem. Przerysowane i nieczytelne. Będzie mnie uczył, kurde, jak miniaturki robić. To nie jest dokonanie artystyczne, to jest dokonanie clickbaitowe. I taką formę powinno pełnić. Jeżeli jest artystycznie coś pozytywnego w tym, to jest tylko wisienka na torcie. Ale nie taki jest, nie po to się robi miniaturki, żeby udowadniać swoje zdolności artystyczne. Już kolejna mi osoba mówi, no to słuchaj, jeżeli coś jest wybitne, a takie są moje miniaturki, no to zawsze będą jakieś kontrowersje. Są ludzie, którzy zazdroszczą mi mojego talentu. Shit. Nie potrafię zimnej... Może ktoś opowiada żart i się nie uśmiecha i zachowuje tą zimną krew. Ja nie potrafię zachować zimnej krwi. No bardzo dobrze się sprawdzają te miniaturki. Poza tym ich zaletą też jest to, że można je wykonać w miarę szybko i można je też w miarę szybko podmienić, co też ma pozytywny skutek na wyświetlenie. Takie. No, ale faktem jest, że teraz robię dosyć szybko pojedyncze miniaturki, ale żeby sobie wyrobić ten proces, to mi zajęło dużo czasu. To nie jest tak, że usiadłem jednego dnia i nagle miesiące doświadczeń, przemyśleń, analiz, sprawdzania statystyk, badania reakcji. To jest, proszę Państwa, praca długoterminowa i doświadczenie, którego się nie da zastąpić jednym pobytem na generatorze miniaturek AI. Nie powiedziałbym, że to są miesiące wyrzeczeń ciężkiej pracy, bo to nie były wyrzeczenia, ale i była to przyjemna praca, ale zajęła dużo czasu. Dużo, dużo czasu. No ale to jest tak, jak człowiek podsumuje wszystkie swoje stosunki seksualne, nie? To pewnie się to rozciąga w miesiące. W sensie nie wasze, moje. Wasze się liczy w minutach, ale jak już się pożyje trochę, to miesiące, i to nie są miesiące wyrzeczeń. Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem. To nie było moim celem. Ja wiem, że też stare dziady tutaj siedzą. To musiałem przeprosić od razu, bo jednak obrazić libido widza, to nie ma nic gorszego. Jeżeli byście mieli z jednej strony wybrać, czy streamer ma was oszukać na kasę, czy ma obrażać wasze dokonania łóżkowe, to byście wybrali obrażanie na kasę. Więc trzeba to wiedzieć. To też lata doświadczeń interakcji z widzami. Guma do rzucia podczas grania i wiatrak podobno pomagają na chorobę wiarową. No, a jak chrzan trzesz, to trzeba mieć dwie zapałki w zębach. Żartuję. To są takie metody z pokolenia na pokolenie. Babcia mi mówiła, że jak cię wiarze kręci, to guma do rzucia. Ale wydaje mi się, że wiatrak może mieć dużo sensu. Nie sądzę, żeby ta guma, to jest bardzo indywidualna kwestia, ale wiatrak tak, wiatrak może być takim punktem odniesienia. Ale ludzie dziwnie, jest taka seria filmów, jest taka chyba aplikacja, czy jakiś filtr, nie wiem, na TikToka, czy na coś takiego, że widzisz, jak się ludzie widzisz swój obrazek, swoje zdjęcie i że się przewraca to zdjęcie w twoją stronę. I że z jakiegoś powodu są ludzie, którzy patrzą na to, patrzą i nagle sami się zaczynają przewracać do przodu. Takie to są sytuacje. Są te neurony lustrzane, są, proszę Państwa, nie do odparcia. Chyba myślę, że to neurony lustrzane o tym decydują. Że zaczynamy, a może, nie wiem, czy błędnik, myślicie, błędnik? Ale ja nie mam aż takich strasznych problemów w tym VR-ze. W sensie, jeżeli muszę się poruszać za pośrednictwem gałki, to dosyć szybko przyzwyczajam się do tego, tylko nie wydaje mi się to fajne po prostu. To nie jest męczące dla mojego układu równowagi, tylko to jest takie bez sensu. VR-owe gry jednak nadal najlepsze są takie, które są stacjonarne. Te, których się musisz poruszać przez podziemia. Fascynujące jest rozejrzeć się po tych podziemiach, ale to jest takie sobie. Mózg człowieka to jedna wielka niewiadoma. Zdolność mózgu do adaptacji jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. To jest tak, że im jesteś starszy, tym mniej jest dziedzin, w których robiąc coś widzisz natychmiastowy progres. Bo to są takie... Jeżeli coś robisz przez całe życie, a jak masz długie życie, to wiele rzeczy robisz, to mniej więcej jesteś tam wykwalifikowany w mniejszym lub większym stopniu w różnych takich czynnościach codziennych. Natomiast VR jest taką zupełną nowością. Ja też parę razy siedziałem w VR-ze, ale nigdy tak intensywnie jak teraz. I pole dla rozwoju w tym VR-ze jest ogromne. Nie? Ja mam tak z tym Beat Saberem, gdzie na początku miałem duży problem z identyfikacją, która ręka do którego koloru pasuje, z której strony kwadrat uderzyć, to dzisiaj się wsiadam do VR-u i to się odbywa tak automatycznie, że nawet gdzieś tam poza procesem myślowym zupełnie. A jeszcze odpaliłem sobie ten Beat Saber na najwyższych poziomach trudności. To co się tam dzieje i że są ludzie, którzy potrafią to ogarnąć, to jest niesamowita sprawa. No więc VR w ogóle wykształca takie... VR wykształca chyba takie aspekty naszego mózgu, których w normalnych warunkach nigdzie, nigdy nie mamy okazji przetrenować. I zastanawiam się, jak na dłuższą metę wpływa to na mózg. Ale to naprawdę, miałem takie... Ja nie wiem, jak to w ogóle opisać. To takie oświecające doświadczenie było dla mnie z VR-em w takich bardzo zręcznościowych rzeczach. Jakby mój mózg pracował w taki sposób, w jaki nigdy nie pracował, nigdy nie miał wcześniej okazji. Ale może też przesadzam. No to jest bardzo niecodzienne doświadczenie dla mnie jednak. I może przez to, że jestem starszy, no to jest to dużo bardziej szokujące dla mojego mózgu niż na przykład jak młody człowiek wsiądzie w ten VR, bo dla niego nowe doświadczenia to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest ciekawe odkrycie, nie? Że tam 46 lat mam, wydaje mi się, że mój mózg wszystkie doznania takie przystępne, powiedzmy, poznał, a tu nagle, kurde, coś zupełnie totalnie nowego. Ciekawe, jak wpłynie to na mózg dzieci, jak będą mogły korzystać od małego ze smartfonów. Wydaje mi się, że smartfony jednak mają więcej wad. W sensie, mają na pewno dużo zalet, bo dostarczają ci informacje i tak dalej, ale cały ten model korzystania ze smartfona jest super niezdrowy. pozycja, w jakiej z niego korzystasz, jakby dla fizyczności jest niezdrowy. Myślę, że korzystne zmiany, jakie mogą nastąpić, to wtedy, kiedy zastąpimy smartfony urządzeniami do rozszerzonej rzeczywistości. I to może być ok, to może pozytywnie na nas wpłynąć, ale używanie smartfona raczej nic dobrego nie da w sensie fizycznym. Raczej nas ogranicza, rozprasza, powoduje chaos straszny, rujnuje utrzymanie uwagi i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy to do końca jest wina smartfona, to bardziej jest wina social mediów. Już się obserwuje zanik krzywizny kręgosłupa w odcinku szyjnym u młodych przez patrzenie w telefon. No możliwe, no. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakie plany na streamy? Ja nigdy nie mam planów na streama. Ja sobie siadam i sobie gadam. I czasami jak mi się fajnie gada, to sobie popijam kawkę i nic nie robię. Poza gadaniem z wami. Podstawowe założenia behawioryzmu Watsona. Domagał się psychologii wyłącznie naukowej, zajmującej się wyłącznie obserwowalnymi aktami behawioralnymi, które można obiektywnie opisać w kategoriach bodźca i reakcji. Jego psychologia... Czekajcie, przewinęło mi się, bo tam czytam, co ty mi straszną rozprawkę mi napisałeś tutaj. Jego psychologia odrzucała wszystkie elementy mentalistyczne, czyli takie określenia jak wyobrażenie, wrażenie czy psychika. Watson odrzucał pojęcie świadomości oraz introspekcję, która zakładała istnienie procesów świadomych. Tym samym zupełnie odrzucał strukturalizm i natural. Czyli co w ogóle odrzucał, szczerze mówiąc, bo to jest za skomplikowane jak na mój mały rozumek. Świadomość odrzucał? A coś złego wkleiłeś to ze studiów? Fuck! Okej, myślałem, że powinienem to włączyć w swojej analizie. Dobra, to dzięki, bo przestraszyłem się. Nic z tego nie rozumiem. Znaczy, trochę rozumiem, ale nie widziałem związku. Doznania z VR-a. To co, wy pornosy oglądacie? No właśnie, nie oglądałem pornosów na VR-ze, a powinienem spróbować chociażby, żeby mieć w ramach, ja wiem, badania danych, zdobywania danych. Mówię zupełnie serio. Nie wiem nawet... Jakoś mnie nie kręci, żeby skorzystać za wszelką cenę. Wydaje mi się, że to bardzo może być niekomfortowe doświadczenie, bo nie wiesz, co się dookoła ciebie dzieje. W prawdziwości, nie? No, ale na razie jeszcze nie miałem okazji testować, sprawdzać. Nie wiem nawet, jak to zrobić na VR-ze. Może lepiej, że nie wiem. Nie wiadomo nigdy, w jaką studnię człowiek wpadnie i potem się nie będzie mógł wykaraskać. Kiszak i Bąkol naśmiewają się z pojęcia ludolodzy i ludologia. Co o tym myślisz? Myślę, że to jest dobrze się nabijać z tego. Mnie też to bawi, to pojęcie. W ogóle śmieszny jest wyraz. Ludolog. Zawsze mi się wydawał zabawny. Nie miałem nigdy skłonności, żeby się z tego nabijać jakoś, ale jak ktoś się z tego nabija, to proszę bardzo. Chociaż też mam takie wrażenie, że mało kto się w internecie podaje za ludologa. Większość z nas, starych ziomków, którzy gadają o grach, to po prostu uważamy, że gadamy o grach. I nikt temu nie próbuje przypisywać jakiejś... nadawać jakiejś metki pseudo-naukowej. No Rojo jest jedynym. Ale on jest chyba ludologiem z wykształcenia. W sensie jakby... pracę magisterską taką robił, więc powiedziałbym, że on być może jest legitnym ludologiem, co nie zmienia faktu, że ta łatka mnie bawi. A ja też zacząłem używać ostatnio wyrazu ludolog częściej. Nawet mówiłem chyba w jakimś materiale, że chyba o GTA, że poczekamy, aż prawdziwi ludologowie się zajmą analizą i wtedy ja też rzucę na to okiem. Tak jak opowiadałem w materiale z GTA, miliony ludzi opublikowało swoje analizy trailerów, swoje reakcje na trailer, swoje analiz trailerów. To jest prawdziwa kopalnia bzdur i nie zamierzam się na razie w tę kopalnię ładować, ale jest kilku twórców, których chciałbym przejrzeć. Dzisiaj z Borysem będziemy o tym rozmawiali. Pewnym problemem społecznym jest to, że poprawność polityczna jest przegięciem. Drugim problemem jest to, że przeciwnicy, skrajni przeciwnicy poprawności politycznej widzą ją kurwa wszędzie. W sensie zobaczysz Murzyna na filmie i mówisz, o nie, poprawność polityczna, wciskają mi ideologię w gardło, nie? To też jest przegięcie w drugą stronę. Więc pełno wszędzie wariatów, po każdej możliwej stronie. No i ten trailer GTA 6 padł trochę ofiarą tego typu przemyśleń. Ludziom się nie podoba, że ta dziewczyna tam występuje, że ona będzie główną bohaterką i że to jest efekt poprawności politycznej. Ja uważam, że absolutnie nie. Jeżeli chodzi o Rockstara, to oni w każdej swojej grze nabijali się z poprawności politycznej i podejrzewam, że ta dziewczyna będzie robiła dokładnie to. Że to jest przemyślane i że to idzie pod prąd bardziej, a nie z prądem. Ale zobaczymy. Ja myślę, że jedną z ogromnych sił Rockstara w tych seriach GTA jest właśnie takie chodzenie pod prąd. Jest robienie sobie beki z poprawności politycznej, robienie sobie beki z korporacji. Pamiętacie przecież Piątkę? Tam występy w tych programach takich Mam Talent, gdzie córka Michaela próbowała wystąpić, nabijanie się z gwiazd telewizji, te korporacje, produkcje telefonów, paparazzi. Oni biorą dużo takich aktualnych rzeczy społecznych i obracają je w żart, i w satyrę, i w absurd. Wtedy był czas Fox News, to stworzyli Weasel News, i ten Weasel News znowu będzie, tylko trzeba się zastanowić, jestem ciekaw w jakiej formie, bo Weasel News, jakby kiedyś Fox News przez ludzi rozsądnych było traktowane jako absurdalne medium, a wygląda na to, że z czasem się przestało być takie absurdalne i nagle ni stąd ni zowąd, na dobre i na złe, uchodzi za medium racjonalne, a tymczasem CNN uchodzi za medium absurdalne. Tak mi się wydaje. Znaczy, że nastąpił pewien taki przesunięcie albo obrót. I nie wiem, żeby wszystko było jasne. Ja nie jestem Amerykaninem, nie słucham na co dzień Foxa i CNN. Relacjonuję Państwu jedynie takie trendy, które gdzieś do mnie docierają w mojej być może wąskiej bańce. Że nastąpiło przejście, że 12 lat temu, jak wychodziło GTA 5, to konserwatyści mieli absurdalne teorie, a dzisiaj liberałowie mają absurdalne teorie. Ale ja zawsze mówiłem o tym, że jest coś takiego jak sinusoida. I te poglądy po prostu przechodzą w ekstrema, regularnie się zmieniają. I o ile moja wiedza na temat faktycznie ruchów politycznych może być mizerna, to o tyle wiedza na temat ludzkich zachowań jest może nie najgorsza, bo człowiek trochę pożył i poobserwował ludzi. Natomiast teraz kwestia tego, czy faktycznie się zmienił kierunek mediów i te, które były kiedyś racjonalne, dzisiaj są absurdalne i vice versa, no to też jest kwestia interpretacji, bo być może dla niektórych nic się nie zmieniło, jest dokładnie tak samo, jak było zawsze. Też ludzie komentując trailer GTA informują, że kobiety mają zbyt szerokie biodra i to jest promocja grubości. No nie zgadzam się. No są kobiety, które mają szersze biodra i są kobiety, które mają węższe biodra. Chyba mamy też taki, w social mediach mamy zdecydowanie pęd w stronę szerokich bioder bardzo i ogromnych pośladków. Nie wiem, skąd się ten trend wziął. Moim zdaniem to jest trochę karykaturalne, ale taki trend jest niewątpliwie, więc i on się też pojawia w GTA i prawdopodobnie też będzie satyryczny odrobinę. Operacje plastyczne i tak kształtowanie wizerunku przy użyciu skalpela. Przecież też się zmieniło bardzo dużo w kwestii operacji plastycznych, bo kiedyś one dotyczyły z reguły twarzy, a dzisiaj różnych innych miejsc na ciele, więc w ogóle zabawnego mema służy. Ja właściwie nie mam nic przeciwko temu, że światopoglądy się zmieniają, czasami w taki drastyczny sposób i idą w ekstrema, bo zawsze są sposoby na to, żeby to ośmieszyć i tak naprawdę to jest też świetna droga dla rozwoju komedii. Widziałem fantastycznego mema ostatnio. Facet, taka grafika z lat 60. Znalazłbym wam go i pokazał, ale to strasznie dużo roboty, spróbuję to opowiedzieć. Chociaż opowiadanie mema nie jest rzeczą prostą. Facet z lat 60. dzwoni przez telefon do przyszłości i mówi: hej, co tam się zmieniło za 60 lat? Jeździcie już, latacie już samochodami? Są loty w kosmos? Jak tam na Marsie? Przysłuchuje się i za chwilę pyta: jak to nie wiecie, co to jest kobieta? I to jest coś, co mnie bardzo raduje, takie poczucie humoru. Jest to niewątpliwie dzisiaj problem społeczny jakiś, ale jest to zabawny problem społeczny. Więc, zabawny, nie? On dla wielu osób jest znaczący i światopoglądy takie... Świlne światopoglądy w tym zakresie dominują na nasz sposób myślenia o rzeczywistości. Ale to jest nadal śmieszne, no. Więc mnie to bawi, no. Jeżeli to jest krzywdzące dla kogoś, no to trudno, już nic na to nie poradzę. Jestem stary dziad, jestem z innego świata. To jest, coraz częściej się wspomina o Sex Missy w kontekście obecnych czasów. Jest totalnie szokujące. Trochę, nie? Nigdy nie sądziłem, że Sex Missy może się odnosić do... Wtedy, kiedy była wypuszczona, to były lata 80., 90., że może w jakiś sposób opisywać problemy przyszłości. Nie sądzę, żeby opisywała je w sensie dosłownym, ale już takie pewne są smaczki z Sex Missy dużo bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy pamiętać, że tak naprawdę Sex Missy nie była żartem z płci, tylko była żartem z systemu, z absurdalnego systemu, z komunizmu była żartem. Takim sprytnie ukrytym pod płaszczem wojny płci. Czy skończyłem serię Sejfana? Ja obejrzałem 3 płaskie ziemie. No i dzisiaj będę montował 3 płaską ziemię. Widziałeś, że jesteś w zapowiedzi jakiegoś nowego projektu Szalonego Reportera? No widziałem właśnie. Widziałem, tak słyszałem, że jestem, promuję jakąś galę freakfightową. No doskonale, ja zawsze chciałem w takim kontekście się pojawić. Znaczy, to jest, pojawiasz się przy gali freakfightowej, a nikt ci nie da w mordę. I nie musisz z siebie robić cymbała. To powiedziałbym, jest wyróżnienie. Musicie mi pokazać guzik do dotacji, to mu wyślę wpłatę. Więc no, nie wiem nawet, gdzie to znaleźć. Donosicie mi takie rzeczy, ja wiem, że tego typu donosy z reguły są przerysowane, więc nie biorę ich super serio, ale możemy z tego pożartować. Myślicie, żebym się oburzył, gdybym na przykład na gali freakfightowej był wielki mój wizerunek gdzieś na jakiejś ścianie? Żebym powiedział: o nie, oburzony jestem, ukradli mój wizerunek, dawać ci pieniądze. Myślę, że bym się z tego śmiał. Chyba, żebym był mój wizerunek obok wielki kutas, to może bym poczuł się odrobinę zraniony, ale nie tak bardzo. W sensie nic nie sugeruję, że wszystko było jasne. Ale no jesteśmy w social mediach, do tego podchodzisz albo z humorem, albo jest ci przykro i smutno do końca życia. To się zaczyna poważnie. Chcecie znać prawdę o swoich idolach? I co, ja jestem pośród tych idoli? Czy ja jestem idolem? Fakt, to musimy obejrzeć na pełnym ekranie. Rany boskie. Czy ktoś mnie uszczęśliwił do tego stopnia, żeby nazwać mnie idolem?
Chcecie poznać prawdę o swoich idolach? Idolach, którzy przez lata udawali kogoś, kim nie są. Idolach, którzy żerowali na was, wykorzystując swoją popularność i zasięgi.
Shit, brzmi bardzo niepokojąco. Proszę państwa, wreszcie ktoś mnie rozgryzł? Czy już żeśmy osiągnęli ten moment? Okej. Co to ma być? Symulacja mnie? Czy to jestem ja? Już byłem? O, shit. Myślałem, że ten grubas to jestem ja.
W swoich idolach. Idolach.
Byłem? Czekajcie, trzeba ustawić to na... Oh my god, ale jesteście spostrzegawczy.
Idolach, którzy przez lata udawali kogoś, kim nie są.
O, shit. Ja nigdy nie udawałem kogoś, kim nie jestem. Ja po prostu byłem kimś, kim nie jestem. Dlaczego ja? Ach. Ja jestem przecież stara gwardia. Ja myślałem, że to jest, że ten gruby, co tutaj żre chipsy przy klawiaturze, to jest taki stereotypowy gracz i ja się teoretycznie wpisuję w ten wizerunek typowego gracza, ale ja chciałbym powiedzieć, że nawet jak byłem gruby bardzo, to nigdy nie jadłem chipsów przy klawiaturze. Ja mam szacunek do swojego miejsca pracy, no. I nigdy nie paliłem papierosów. Ale znam takich, co palą papierosy i udają, że nie palą, żeby być wzorem dla młodzieży. Dlaczego ja? Żebym pokazał to na streamie? No, gdybym nie wiedział, to gdybyście mi nie powiedzieli tutaj, to bym nawet nie wiedział, że to ja tu jestem uczestnikiem tego. No, ale jak widzę grubego faceta z brodą przed komputerem, to myślę sobie, no to jest chyba jakiś stereotypowy rok. To jest kwintesencja być może mojego wizerunku sprzed lat. Chociaż uważam, że to byłby niesprawiedliwy wizerunek, nawet jakbym był dalej grubaskiem.
Pora zmierzyć się z prawdą, a prawdę każdy ma swoją. Pierwsze wydarzenie tego rodzaju, w którym połączyliśmy rywalizację sportową z rywalizacją merytoryczną.
Rywalizacja sportowa z rywalizacją merytoryczną? Czy to jest nawiązanie, najpierw rozmawiamy ze sobą na tych konferencjach, a potem się napieprzamy? Bo to nie jest ani merytoryczne wyzwanie, ani sportowe.
Sport i walka na argumenty. Zapnijcie pasy i przygotujcie się na prawdziwą kulminację brudów, które zmienią wszystko. Glory Wall.
To jest taki... Co to ma być? To są takie... To w ogóle wygląda jak ciekawy pomysł dla współczesnego internetu. Czyli mamy roast, jest dwóch ziomków i się roastują w sposób intelektualny wysoce, a jak już ktoś nie wytrzymuje tej presji, to walą się po mordach. Glory Wall. Tak, faktycznie, to jest bardzo blisko Glory Hall, ale zastanawiam się, czy... To nie jest nawiązanie, które jest celowe, bo Glory Wall to jest taka specjalna ściana, w której jest więcej niż jedna dziura. Każda z tych dziur służy dokładnie do tego samego i trzeba się bardzo zwijać, żeby obsłużyć wszystkie te dziury. Tak zakładam. Nie wiem, zgaduję, nie wiem co to jest. Glory Wall. Ale myślę, że to ma sens, nie? Jakby na chłopski rozum, a jako że to jest popularne, zważywszy na popularność filmów o płaskiej ziemi, więc na chłopski rozum to jest bardzo dobra nazwa. I moje bardzo dobre wytłumaczenie Glory Walla. Więc jest interesujące to. Ja bardzo lubię, jak się dzieją takie rzeczy w internecie. Bo to jest, proszę państwa, zawsze sympatyczne, kiedy widzisz niezaprzeczalną, absurdalną głupotę i wiesz, że nie jesteś jej uczestnikiem. To możesz patrzeć na wszystkich z góry, podnieść sobie samoocenę przez to. Co ja nabroiłem, że się tam pojawiam? No jadłem najwyraźniej chipsy przy kompie. Ja myślę, że to właśnie jest taki stereotypowy gruby gracz tam. I bardziej widziałem siebie w tym gościu przed klawiaturą, niż w tym gościu, który się tam pojawił przez stop klatkę na ekranie. Więc, ale to jest trochę niepokojące. Jakby nagle zostałem idolem, to jest po pierwsze niepokojące, bo nie sądziłem nigdy. To takie, chciałbym, że nawet, aż mam ochotę pierś wypiąć po medal. Ale okej, no muszę się nasycić trochę tym idolowaniem. No a potem chwilę później zostałem przedstawiony jako stereotypowy grubas, co się nie może ruszyć sprzed komputera, bo chipsy za ciężkie. No nie, no oczywiście też gdzieś tam z tyłu głowy jest. Ja od czasu Pandory i wcześniejszych afer cały czas mam w głowie, że co ja zrobiłem w przeszłości, czego nie pamiętam, a czego będę się wstydził w przyszłości. Głupie żarty to jedno, tego się raczej wstydził nie będę. Ale czy ja coś zrobiłem, czy coś zrobiłem takiego? I nic mi się nie przypomina, bo ja też nie pisałem za bardzo z ludźmi, ja jestem średnio towarzyski. Jak ktoś coś do mnie pisze, to ja z reguły zapominam i nie odpisuję. Więc chyba nic nie zrobiłem złego. Ale nigdy nie wiesz. Bo może zrobiłem coś złego, ale na przykład wyparłem to. Wyparłem to i już teraz nie pamiętam. A ktoś mi przypomni kiedyś. Ja wtedy powiem, o. Więc mam taki niepokój. Jak się pracuje na YouTubie tyle lat i gdzieś tam różne dramy tak blisko są i czasami niektóre trochę w ciebie trafią rykoszetem, to masz takie pewne poczucie niestabilności i niepewności. Czy mi nie przeszkadza, że się tam pojawiam? Totalnie mi nie przeszkadza. Kompletnie. Uważam, że to jest zabawne. Powinienem się tam pojawić na dłużej. Jakby do mnie napisał reporter, że chciałby wykorzystać mój wizerunek, czy mógłbym coś głupiego nagrać tam, to bym od razu powiedział, spoko stary. Nawet ustawię tą kamerę, na której będę dobrze wyglądał. Znaczy stary, my się nie znamy, nie? Ale w sensie, kurde, dlaczego nie? To jest śmieszne. Uważam, że to jest śmieszne. I kompletnie zrywa z moim wizerunkiem takim, statecznego jegomościa z rodziną, więc ja lubię takie rzeczy. Może teraz je lubię, może za godzinę mi się nie będą podobały, ale rozbawiło mnie to bardziej niż gdybym się... Nie poczułem się dotknięty. Poza tym, wiecie, no trochę adrenalina mu idzie w górę. Mówię, kurde, może jednak teraz, może to teraz. Może to teraz się wydarzy, się ujawni moja przeszłość. Chyba też tak jest, że... Mamy naturalną skłonność do autodestrukcji, ja wiele razy o tym mówiłem, i to się chyba zaczyna bardzo uwidaczniać u najsławniejszych YouTuberów, że jeżeli wszystko nam się toczy dobrze i się rozwija ta kariera, i ta kariera jest oparta na pewnej ekspozycji publicznej, może być jakaś ekspozycja niepubliczna? Może być, tak czy inaczej, niech to będzie publiczna ekspozycja, to poczucie stresu i obawa o utratę tego wszystkiego prowadzi do autodestrukcji, że tak bardzo boimy się, że stracimy to wszystko, na co żeśmy pracowali, że przyspieszamy tę katastrofę. Tak sobie myślę, że gdzieś to tak w nas głęboko jest zaszyte. Ja to nazywam syndromem alkoholika. Masz problem alkoholowy, ale udało ci się go zwalczyć. Ale tak bardzo boisz się, że ten problem wróci, że przyspieszasz ten powrót i po prostu sam sięgasz po wódkę. I nie wiem, czy ten syndrom jest w podręcznikach opisany, raczej wątpię, bo to jest mój wymysł osobisty, ale opisuje to różne rzeczy w życiu. Jeżeli wszystko się dobrze toczy, ale boisz się, że może w każdej chwili szlak to trafić, to presja wynikająca z tego strachu staje się silniejsza niż skutek tego upadku. I przyspieszasz ten upadek, żeby po prostu już się nie martwić o to, że on nadejdzie. Czy to ma sens? Czy w tym jakiś jest logika na chłopski rozum, w tym, co powiedziałem? Ekspozycja muzealna, ekspozycja muzealna to jest twoja stara. Ha! Damn it. To było takie powiedzenie, z którego żeśmy się śmiali z żoną niedawno, że z tyłu liceum, z przodu muzeum. I moja żona mówi, nie, w przypadku tej kobiety, bo moja żona jest bardzo ostra, to jest z tyłu liceum, z przodu mauzoleum. Ha! Pomyślałem, kurde, kochanie, ty powinnaś w internecie obrażać ludzi. Ale moja żona powiedziała, nie ma mowy, nie będzie. No to trudno. No to ja musiałem państwu przekazać ten niewybredny żarcik. A co u was słychać? Dobra, zobaczmy sobie, co tam się w Giereczkowie dzieje. Co, jakie newsy? Czy są jakieś newsy, które są inne niż GTA 6? Mamy premierę wersji Ultimate Edition 2.1. Dziś na rynku debiutuje Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, kompletne wydanie hitowego RPGa, dostępne także w pudełku. Jednocześnie ukaże się aktualizacja 2.1 do gry. Ja już sobie ściągnąłem tę aktualizację wczoraj. Na razie nie odpalałem, ale mam przygotowanego Cyberpunka, siedzi na dysku i się grzeje. Co o GTA 6 mówi nam pierwszy zwiastun gry? O, to panie, to zależy, gdzie na które forum wejdziesz. Bo na Wykopie mówi co innego, na Reddicie mówi co innego, na Twitterze mówi jeszcze co innego. To dosłownie już nawet nie jest tak, że zależy, gdzie ucho przyłożysz, tylko jakie masz ucho. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, dla jednych to jest przejaw poprawności politycznej, dla drugich bardzo obiecujący trailer, dla innych grafika ze starej generacji, dla jeszcze innych grafika z nowej generacji, dla niektórych niesamowite doświadczenie, dla innych nic tam właściwie nie ma, więc tutaj no nie ma spójności w narodzie w tej sytuacji. Twórcy GTA 6 reagują na wyciek trailera. Przedwczesne ujawnienie trailera, to co się wydarzyło wczoraj, właściwie w nocy z wtorku z poniedziałku na wtorek. Przedwczesne ujawnienie trailera GTA 6 zaskoczyło nie tylko graczy, ale także deweloperów ze studia Rockstar Games. Nie kryją oni swojego smutku, a momentami także gniewu. No to prawda, tam przebija się smutek przez te wpisy na Twitterze, bo oczywiście widziałem, bo jestem czujnym obserwatorem tego, co się dzieje w social mediach gamingowych przynajmniej. Znaczy powiedziałbym w social mediach, w kategorii gaming. No i tak było, że oni wszyscy sobie szykowali ten wtorek, godzina 15, że tam wszyscy przyjadą do studia, że usiądą razem przed wielkim ekranem i pooglądają i będą przeżywali to, bo to dla nich jest jakiś kamień milowy na pewno w pracy nad GTA 6. I ktoś im to papierował. ktoś to wrzucił, ktoś to pokazał i to smutne takie było dla nich doświadczenie. I to rozumiem ten smutek. Tylko co za kutasidło to zrobiło? To jestem bardzo ciekaw. No bo ktoś musiał, to musiał gdzieś pierwotnie zrobić człowiek, który był blisko tej całej ekipy. Jakiś socjopata. To znaczy, no bo ktoś musiał, ktoś z YouTube'a, rzecz jasna, ktoś to musiał opublikować, ale ktoś to musiał dostarczyć dalej. Więc podejrzewam, że jakiegoś socjopatę mają tam w studiu, który po prostu cieszy się z tego, że jego dokonanie powoduje jakieś emocje u ludzi, takie skrajne emocje, więc pewnie dlatego to zrobił ktoś. Pewnie jakiś ziomeczek, który wiedział, co robi. Kolega syna szefa produkcji? No być może. To byłby bardzo niefajny wyciek. Ten pierwszy leak, który się pojawił, to było chyba takie nagranie kamerką na telewizor i na telewizorze było GTA 6, bo tam był taki interaktywny ten, to nie był ten trailer. Więc ten trailer wyciekł jakby. Myślisz, że celowo, a wszyscy zawsze się doszukują, że oni sami wypuścili. Po co mieliby to? Jaka korzyść jest? Czasami trzeba się zastanowić, jeżeli Rockstar zrobił dokładnie, jeżeli sami zrobili ten wyciek, to jaki skutek osiągnęli? Jaki zysk? To nie jest taka sytuacja, że nikt nie czekał na GTA 6, ale w związku z tym, że taki wyciek się przydarzył, to teraz wszyscy na to czekają. Reklama. Och, Boże drogi, nie wiem, jakbym to wytłumaczyć. Czasami, no nic, nie przekonam was. Jeżeli ktoś uważa, że to ten wyciek był celowy w ramach jakichś wydumanych korzyści, no to już co ja mogę poradzić? Co ja mogę powiedzieć? No. Może macie rację. Może jest dokładnie tak, jak mówicie. Zwiastun GTA 6 obejrzano już ponad 100 milionów razy. No to pewnie dlatego, że wyciek nastąpił, bo bez tego by się nie obejrzało 100 milionów, tak? No więc okej. To tylko hipotezy, oczywiście przekonany nie jestem. A, no to hipotetycznie to sobie możemy rozmawiać, to prawda. Wczorajszy zwiastun Grand Theft Auto 6 uderzył jak grom z jasnego nieba. No nie do końca, bo już był przeciek, więc to nie tak, że tam... Jak grom z jasnego nieba, to ten nagłówek uderzył, bo przecież wszyscy doskonale wiedzieli, kiedy będzie ten trailer. Nie, czekajcie, bo to w ogóle jest niektóre nagłówki są fantastyczne. Wczoraj zwiastun Grand Theft Auto 6 uderzył jak grom z jasnego nieba, co zupełnie nie przeszkodziło mu w osiągnięciu szalonej popularności i podbiciu jednego z rekordów platformy YouTube'a. A dlaczego miałoby to przeszkodzić mu? To wręcz jak coś wali jak grom z jasnego nieba, to wzbudza większą uwagę niż gdyby było spodziewane. No to jest błąd myślowy w tym. Jest niewłaściwie użyty ten zwrot. Grom z jasnego nieba oznacza, że nikt się nie spodziewał i wszyscy są w szoku, a nie, że... Nikt się nie spodziewał, ale przynajmniej wszyscy są w szoku. No to dobrze. Czasami mi brakuje analogii takiej. Ja dużo mam analogii, ale one zawsze mają podtekst seksualny. Ja nie rozumiem, czemu moje analogie mają podtekst seksualny. Ja wiele razy mówiłem na ten, pewnie dlatego, że seks jest taki zrozumiały wszystkim, dla wszystkich. Poza widownią, nieważne. Chciałem się już znowu nabijać z widowni Freeza, ale to przecież nie ma sensu. Bo ktoś mnie nakręcił, powiedział mi, że widzowie Freeza przyszli na mój ostatni materiał i mnie szkalują, a tymczasem w ogóle mnie nie szkalują. I teraz oni mi siedzą w głowie. Szkaluje mnie młodzież, kurde, w wieku przedszkolnym. No dobrze. Zobaczmy, proszę państwa, co tu się jeszcze przydarzyło. Tak po nagłówkach sobie przejedziemy. Dishonored 3 może zostać zapowiedziane na The Game Awards. No może albo nie może. Taki newsik. Według plotek. No dobrze. Słuchanie graczy i szybkie reagowanie to podstawa sukcesu Hound Showdown, twierdzi Crytek. O, nie wiedziałem, że Hound... Wiem, że to jest taka gra, która się tam trzyma chyba nie najgorzej i ciągle ludzie grają w to, ale ona się nie pojawia na plebiscytach najbardziej popularnych gierek aktualnie ogrywanych przez graczy na Steamie. Ale dobrze, jeżeli to nazywają sukcesem, to bardzo dobrze. Crytek pewnie potrzebuje sukcesu po ostatnich Crysisach to nie było sukcesów. Chyba trzecia i czwarta odsłona Crysisa to nie spotkała się z jakąś wielką miłością. Nie wiem, jak było z dwójeczką. Dwójeczka chyba była w miarę okej. Okay. To był taki moment, gdzie Crytek się przesiadł na konsolę, a konsole jednak bardziej ograniczały ten silnik niż pecety. Z pecetami to oni mieli tak, że oni... Chociaż ich zawsze wszystko ograniczało. Nie bali się tego, że coś ich ogranicza i robili gry, które totalnie wychodziły poza zasięg możliwości kart graficznych. A potem się postanowili wpasować w styl konsolowy i trochę zatracili tego ducha szaleństwa, które towarzyszyło pierwszemu Crysisowi. Ale może to i dobrze. Myślę, że ten silnik CryEngine zawsze był w miarę dobry. Fajnie wyglądały te gry. Crysis 4 jeszcze nie wyszedł. No ja wiem, a powiedziałem, że wyszedł? Aha, to przepraszam. To dobra, to już teraz cofam, co powiedziałem. Czyli jedynka była taka pecetowa i bardzo intensywna, jeżeli chodzi o wymagania. Potem dwójka i trójka już trafiła na konsole, już nie były takie. No dobra, zobaczmy teraz. Fallout 76 pozwala teraz odwiedzić jedną ze stolic hazardu i wziąć udział w nowej ekspedycji. Ach, kurde. Musiałbym wrócić do tego Fallouta, ale wiele razy o tym mówiłem. To jest takie dla mnie, takie doświadczenie, jakbym krzyż miał wnosić na jakąś wysoką górę. Cierpię jak to jak to ogrywam. Więc z bólem serca za każdym razem do tego wracam i nadal silnik jest do dupy. Tego ciągle nie poprawili. No wiele rzeczy jest tam poprawionych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie gry, o to, co jest w świecie gry, jest nieźle to. Przybywa tego kontentu i to jest okej. Okay. No ale ta podstawa, ten silnik jest cały czas niezoptymalizowany, cały czas baza danych, kurde, krzaczy się, obciąża wszystkie rzeczy, których obciążać nie powinno i to nie wiem, czy to się da kiedykolwiek naprawić. Jestem pewien, że pewnego dnia zobaczymy Red Dead Redemption 3, twierdzi aktor wcielający się w Artura Morgana. No to jest taka spekulacja, którą w zasadzie każdy może powiedzieć, nawet Julka ze spożywczego. No bo jak się dwójka sprzedała, to i trójkę warto zrobić. Ale ja wiem, pewnie trzeba będzie poczekać kilkanaście lat na to. Wydaje mi się, że też Red Dead Redemption 3 jest takim produktem pasji, jeżeli chodzi o Rockstara. W związku z tym, że albo nie dali rady, albo nie zaangażowali się w rozwijanie online, no to był projekt finansowy tylko po to, żeby sprzedać tę grę, a potem nie monetyzować jej przez lata. Z perspektywy Rockstara i z perspektywy Take-Two, czyli wydawcy, no to GTA jest dużo bardziej opłacalnym wyrobem. No bo tam można tą opcję multiplayer monetyzować przez lata. Ale no pewnie się kiedyś pojawi Red Dead Redemption. Ja myślę, że jest też spora grupa ludzi, ale mniejsza niż by Rockstar chciał, która chciałaby grać w świecie online westernowym. Ale nie jest ich wystarczająco dużo. Ten świat GTA online jest dużo bardziej interesujący dla graczy. Najwyraźniej. No western jest taki unikalny trochę. Kiedyś wydawało mi się, że westerny są super popularne, jak byłem młody, ale to pewnie dlatego były popularne, bo to były jedyne amerykańskie filmy, które w Polsce były dostępne i się człowiekowi wydawało, że cała ta Ameryka to westernami żyje. A tymczasem może nie, no to w czasach, kiedy my żeśmy w Polsce oglądali westerny, to w amerykańskich kinach leciały Star Warsy i inne tego typu rzeczy. Star Wars Online. Jest teraz Knights of the Old Republic. Star Wars? Już zapomniałem. Już The Old Republic? Fuck. Nie pamiętam tytułu tej gry MMO, która jest fajna, tylko ma też przestarzałe mechaniki. Okej. Okay. Twórcy Baldur's Gate 3 ujawnili najpopularniejsze postacie, opcje romansowe i inne ciekawostki. O, to ciekawe. Kogo żeście, proszę państwa, w Baldur's Gate 3 romansowali? 1,3 miliona graczy ukończyło grę. To jest dużo. 94% graczy stworzyło swoją postać osobną. O, to ciekawe, bo ja zawsze gram tymi postaciami wykreowanymi przez Lariana. Swoją postać to musiałbym stworzyć dopiero po tym, jak przejdę wszystkimi innymi postaciami. Okej, okay. Tak, spędziliśmy 8 tysięcy lat w kreatorze postaci, ale to nic nie znaczy dla mnie. To są takie dane, które nie są przesadnie interesujące. Jeżeli wybieramy postać wiodącą, to najpopularniejszy jest Gale, a to dla mnie jest ciekawostka. Ja najczęściej wybieram Astariona, bo Astarion mi się wydaje interesującą postacią i prowadzenie tej postaci powoduje, że unika się wielu takich kontrowersyjnych decyzji, które trzeba byłoby podjąć w innym przypadku. No Astarion jest bardzo głęboką postacią, jeśli można tak powiedzieć. I kiedy decydujesz za niego, to się czasami źle kończy, ale kiedy decydujesz będąc z nim, to się kończy z reguły dobrze. Tak to widzę. Ale dalej na tych jest Karlach, się okazała bardzo popularną postacią, Shadowheart, Will i Lazel. Bo Lazel też jest ciekawą postacią, ale faktycznie może nie być tak pociągająca, jeżeli chodzi o główną przewodzącą. O, patrzcie, wybory graczy. Paladyni na topie? W jakim świecie żyjemy? Wszyscy chcą być rycerzami? Paladyni. W życiu bym nie przypuszczał. Potem jest Sorcerer, Fighter, Rogue, Barbarian, Warlock, Wizard, Bard, Druid, Monk, Ranger, Cleric. Ja wybieram Barda, Bardem gram do 5 poziomu, a potem... Co ja potem idę? A potem Rogue'a. Nie, a potem biorę Huntera. Ja gram Bardem, Hunterem. Tak mi się dobrze gra. Taką. Najczęściej ludzie wybierają elfy. Elf paladyn, czyli totalnie szokujące. Elfy ludzie, półelfy. Okej, okay, no i tam dalej, tak dalej. No ja gram, jako że gram Astarionem na razie, to Astarian, Bard, Hunter, chyba tak robię. No. No dobrze, no tośmy się dowiedzieli, ale nie wiemy dalej, kto był romansowany. To obiecano mi, z kim romansowano najbardziej. Romansowanie w Baldur's Gate 3 jest bardzo płytkie i jednowymiarowe. Na przykład jeśli z Lazel nie prześpimy się na początku gry, to relacja jest zamknięta już do końca gry. No bo czasami są tacy ludzie, że jeżeli odmówisz awansów na dzień dobry, to potem już nigdy się z tobą nie zainteresują, czują się odrzucone. To nie możesz sobie to Oczywiście, że tak. Że chcielibyśmy. Że ty jesteś mną zainteresowany, ale ja teraz nie jestem, może wpadnę do ciebie za rok. No to tak nie zawsze działa. U niektórych przypadkach tak działa, w niektórych nie. Trzeba to zaakceptować, że nie każda postać akceptuje chęć powrotu. I to bezczelne wciskanie ideologii LGBT. Okej, okay. A co tu? Na tym polega problem. Każdy facet z drużyny zapyta cię o romans, nawet jeśli nigdy nic w tym kierunku dialogami nie robiłeś. Faktycznie jest to czasami kłopotliwe. Też takie mam poczucie, że niestety nasze postacie w Baldur's Gate 3 w ogóle nie mają preferencji seksualnych. Może to jest dobre rozwiązanie na dzisiejsze czasy, bo tam nikomu nie plujesz w twarz, ale no chciałbym, żeby niektóre postacie miały preferencje seksualne jednak. Jakby potrafię zrozumieć, że Astarion jest postacią, która potrafi podróżować po obu stronach autostrady niezależnie od kierunku, ale mógłbym sobie wyobrazić kilka takich postaci, które są jednak zdeterminowane, jeżeli chodzi o seksualność w jakimś zakresie. Więc, no tak, trochę, ale okej. Niech tam będzie. Generalnie jest to dobra gra, więc nie ma się co oburzać z tego powodu. Co mamy tu jeszcze 4? Diablo 4 otrzymał patch 1.2.3. Ma zwiększyć atrakcyjność podziemi koszmarów. Okej. Ja gram w tych nowych sezonach, nawet nie mogę do podziemi koszmarów dojść. Gram do 40 poziomu i zasypiam po prostu nad klawiaturą. Nudzi mnie to, co mam zrobić. Ale 100 parę godzin, całkiem spoko było. Bethesda otworzyła starą, nową platformę z nowymi płatnymi modami. Creation Club to teraz Creations. O, chyba jakiś wielki patch do Skyrima wszedł. Nowa platforma z płatnymi modami, ale to cwaniaki przepchnęli ten pomysł. Bo ten pomysł na platformę z płatnymi modami, to już był dawno, dawno, lata temu, kiedy jeszcze Skyrim był popularny. I to się spotkało z bardzo negatywnym odzewem społeczności. Więc co zrobiła Bethesda? Okej, odłożymy ten pomysł tutaj na tą malutką półeczkę tutaj, tu. I jak ludzie już nie będą patrzyli na Skyrima tak uważnie, to wrzucimy to i będziemy też na tym zarabiali. Ja nie sądzę, żeby to był zły pomysł, bo wydaje mi się, że dzięki temu twórcy modów mogą zarobić dodatkowo, ale ludzie to odebrali jako atak na niezależność moderów, na pieniądze graczy i tak dalej, więc... Więc no nie wiem, jak to w zasadzie jest, jaka motywacja stoi za Bethesdą, ale podejrzewam, że motywacja jest finansowa, ale jeżeli na tej motywacji mogą też twórcy modów zarobić, to przecież nie powinniśmy się chyba denerwować z tego powodu, nie? No dobra. Wielu uważa Atom RPG za najwierniejszego spadkobiercy Fallouta 1 i 2. Teraz kupicie go rekordowo tanio. Ja grałem w ten Atom RPG i jakoś nie mogę się wkręcić, cholera. Coś mnie to tak mnie odrzuca od razu na dzień dobry, więc... Royo jest też wielkim orędownikiem tego Atoma i chyba tam też jest postać do wyboru, która przypomina jego. Znaczy wizerunek, można sobie wybrać miniaturkę. Ale no, jakoś mnie nie kupuje ta gra. Z takich podobnych do tego, najbardziej mi się podobał, zaraz Państwu pokażę, jeżeli macie gust zbliżony do mojego i chcielibyście pograć w taką falloutową grę, to gorąco polecam Encased. To też Rosjanie robili tak swoją drogą, bo Atom RPG robili Rosjanie, Encased robili Rosjanie, Owlcat Games to są Rosjanie, Rosjanie też odpowiadają za Rogue Trader i nie wiem, jaki jest wasz stosunek do grania w gry rosyjskie aktualnie, no ale to powiedzmy były gry, które wyszły przed wojną, więc bardzo mi się podoba Encased, super gra, z fajnym systemem rozwoju postaci, ciekawie zrobiona, turówka, co może być problemem dla niektórych, no ale jest dobrze, to jest taki bardzo fajny spadkobierca Fallouta i klimat jest zbliżony do Fallouta. Atomic Heart to jest gra też rosyjska i też jest fajna, mówicie. Z Atomic Heart to był chyba problem innego rodzaju, ponieważ pieniądze, ja tam nie wnikałem w to bardzo uważnie, wiem, że ludzie robili bardzo dokładne opracowania tych kwestii finansowych związanych z twórcami Atomic Heart i wygląda na to, że pieniądze, które były inwestowane w produkcję gry i które potem wynikały ze sprzedaży gry, trafiały w nie do końca dobre ręce. Chodziło o fundowanie przez Gazprom. Więc jakby wydawca i twórcy Atomic Heart byli bardzo dużo mocniej związani z rosyjskim rządem niż w przypadku innych produkcji. Ale to nie chcę, to ja nie jestem tutaj narzędziem propagandy jakiejkolwiek. Rozumiem, że były jakieś obiekcje w tym zakresie i że one były nawet racjonalne wtedy, kiedy się przydarzały. Może teraz już po jakimś czasie nie ma to takiego znaczenia. Mniejsza z tym. Batman Arkham Knight na Switchu przywołuje flashbacki z fatalnej premiery na PC w 2015 roku. Pamiętacie to? To była katastrofa wtedy na PC-cie. Ale na Switchu jest dokładnie to samo. Tu się nic nie zmieniło. Na Switchu jest jeszcze gorzej. Tam oglądałem opracowanie tego na Digital Foundry. No i tam ta gra chodzi między 20 a 30 klatek, co w zasadzie nie jest niczym nadzwyczajnym, jeżeli chodzi o Switcha. Natomiast problem polega na tym, że ten frame pacing jest bardzo, bardzo nierówny. To oznacza, że nie tylko klatki są niskie, ale też odstępy między jedną klatką a drugą są różne. W związku z tym otrzymujesz takie doświadczenie, gdzie cały czas masz poczucie, że coś zwalnia, przyspiesza, zacina się, rusza, zacina się i tak dalej. I to jest dużo bardziej niekomfortowe doświadczenie niż tylko nierówne klatki na sekundę. Cały czas jestem wdzięczny jednemu z moich widzów, który mi dokładnie wyjaśnił pojęcie frame pacingu i jakby rozumiem teraz, jak opisać swoją niechęć do gier, które mają ten mechanizm, mimo tego, że trzymają bardzo dużo klatek. By trochę wrócić do tej teorii, nawet jeżeli masz grę, która chodzi w 60 klatkach, ale frame pacing jest nierówny, to będziesz się czuł bardzo, bardzo niekomfortowo. Nie ma tej płynności. Więc, czy widziałem nową grę Last Train Home? Tak, widziałem, mam ją dodaną do rzeczy ulubionych i powinienem w nią pograć. Ale zamiast grać w grę, to się zajmuję rozmowami z Państwem i opowiadaniu swoich własnych historii, więc nie mam czasu, a jeszcze trzeba pooglądać różne rzeczy, żeby potem o nich opowiadać, no i tak. Ostatnio mam mało czasu na granie, w związku z tym, że mój montażysta nadal jest chory, niech się kuruje, żeby wszystko było jasne. Ja często o tym powtarzam. Powtarzam o tym, bo przez to muszę też sam dosyć dużo montować rzeczy. Ale też muszę przyznać, że znowu, ja bardzo lubię montować, zawsze lubiłem montować te swoje filmy, więc z pewną przyjemnością to robię. Ale no to mi czasu dużo zabiera. Chris Hemsworth wyjaśnił, że Furiosa różni się od jego innych filmów akcji. Nie było marnotrawstwa. O, to ciekawe. To jakby Chris Hemsworth, jeżeli chodzi o filmy akcji, to znany jest przede wszystkim z roli Thora w Marvelu, w Disneyu. Trochę też grał tam innych rzeczy, rzecz jasna. Ekstrakcja na Netflixie jest nie najgorsza, zwłaszcza Ekstrakcja 2 jest niezła. Po pierwsze, go nie poznałem tutaj na początku. Z tym nosem coś tak mu zrobili, że jest trochę nierozpoznawalny. Jeżeli chodzi o Furiosę, to tam jest jakiś problem z tym trailerem, jeżeli chodzi o kolory. Na gałęzi, na kanale na gałęzi pojawiła się taka analiza tego trailera i tam bardzo wyraźnie jest, pokazane są problemy. Raz, że tego trailera, dwa, że tego jak został zrealizowany, że on się wydaje taki plastikowy bardzo, że kolory są przesycone, że światła niewłaściwie padają na aktorów, a inaczej padają na otoczenie. Takie ciekawostki, które na pierwszy rzut oka wpadają. Tylko zastanawiam się, czy to jest taki zamysł artystyczny, czy to jest jakaś niedoróbka. Ja spróbujemy sobie znaleźć ten trailer, co wy na to? Patrzcie, ile trailerów do wyboru. Niech będzie z Warnera, sobie obejrzymy. I przeanalizujemy sobie moim czujnym filmowym okiem to. A nawet powiedziałbym Państwu, włączę sobie odpowiednie światła. Hey Rock, czy myślałeś o tym, żeby dać zarobić jakiemuś biednemu studentowi te 500 zł miesięcznie, chociaż zarobienie miniaturek do filmów i przynajmniej by były ludzkie, a nie generowane przez AI? Na które wiele osób narzeka. Panie kochany, ty myślisz, że mi ktoś płaci 500 zł za robienie tych miniaturek? Mi nikt nie płaci. Ja mam 15 lat w tej branży i nikt mi nie płaci za robienie tych pieprzonych miniaturek. No więc jakim prawem ty chcesz, żeby tobie ktoś płacił? No, to ja mam ci swoją robotę, za którą nikt mi nie płaci. Mam ci zlecić i jeszcze ci za to płacić? No przecież to byłby... No widzisz, no taka jest niesprawiedliwość. Ja też nie dostaję za to kasy. Poza tym, ja już mówiłem o tym. Proszę nie sprowadzać mojej intensywnej pracy nad miniaturkami przez ostatnie kilkanaście lat do generowania przez AI. To były lata doświadczeń, zabiegów, prób, testowania. I nadal nie potrafię tego zrobić wybitnie. Potrafię to zrobić nie najgorzej. I proszę mi tego nie odbierać też z drugiej strony, bo dzięki temu, że ja się uczę nowych rzeczy i robię te miniaturki i sprawdzam, to za, nie wiem, za 10 lat może one będą lepsze niż dzisiaj. Ale ja się lubię rozwijać. Montażyście płacę, no bo montażysta wykonuje kawał roboty. To jest naprawdę sporo roboty obrobienie tych moich filmów. Zważywszy na to, ile ja bzdur opowiadam na streamach, potem trzeba te bzdury znaleźć. Trzeba się w nie słuchać. Trzeba ocenić, czy są to bzdury, czy nie bzdury i potem wyciąć, jeżeli się okaże, że tak. Albo zostawić, jeżeli się okaże, że nie. To jest straszna robota. No dobra, zobaczmy tutaj te kolory. Jest niewątpliwie bardzo pomarańczowo, nie? Tutaj. I te postacie trochę wyglądają jak wklejone. Ale ja od początku myślałem, że to jest zamysł artystyczny. Że tak jest, bo tak ma być. Tu jest coś takiego, nie? Tak jakby... Czekajcie, coś wam pokażę. Wydaje mi się, że ten trailer jest po prostu niedopracowany. Nie wiem, czy zobaczycie to, co ja tutaj widzę. Są takie momenty, no może jak zatrzymuję, to nie widać, ale są takie momenty w ruchu, gdzie na krawędziach włosów, zwłaszcza jak przejeżdżają przez te napisy, widać green screena trochę. I wydaje mi się, że po prostu są niedopieszczone jeszcze efekty specjalne, że to będzie postprodukcja taka zaawansowana. Tak było w Mad Maxie? Nie, no właśnie na gałęzi porównał obraz z Mad Maxa i obraz z tego i są diametralne różnice między jednym a drugim. Tutaj ten styl, ten kontrast, to nasycenie jest zdecydowanie większe. Podstawowy zarzut jest przede wszystkim taki, że oświetlenie aktorów jest inne niż oświetlenie tego, co się dzieje w tle. I to jest, ale ja cały czas się zastanawiam, czy taki zamysł artystyczny ma nie być właśnie dokładnie. Innego rodzaju zamysł artystyczny, ale też nie do końca spójny, był w 300. Przy 300 też światło trochę inaczej się zachowywało na postaciach, a inaczej na tle, ale to się jakoś bardzo dobrze spinało ze sobą. Podobnie było w Sin City. W Sin City też było tak, że postacie i efekty specjalne powodowały takie trochę wyróżnienie postaci z tła i to było na plus, to był taki zamysł artystyczny, więc zgaduję, że być może tutaj też tak jest. Bo 300 to specyficzny film i Sin City też jest specyficzny, bo mają taką naturę komiksową. Może w tym przypadku też tak ma być. Może efekt jest przerysowany, może jest błędny. Może to jest zły zamysł artystyczny i większości ludzi nie będzie się podobał. Ja jakoś dostrzegam urok tego. Jakby moje oczy cieszy ten widok i godzę się na to, że czasami on jest niespójny. Ale może to jeszcze zmienią. Ale mam zdecydowanie taki vibe 300. Kurde, patrzcie, jak dużo nos może zmienić w twarzy człowieka. To jest Chris Hemsworth, ja bym w życiu nie powiedział. Mówię, podobny gościu do Chrisa Hemswortha, ale to wszystko. Co mu zmieni? Nos mu tylko zmieni. I reszta chyba jest cała taka jak zawsze. Nie tylko nos? Być może nie tylko nos. Może zęby trochę też? Jestem ciekaw tej historii. Ja tak trochę sobie żartowałem, że nie do końca to jest film dla mnie, bo mnie interesuje historia Mad Maxa, a nie jakieś Furiozy, ale niech będzie. Niech tam będzie. O, wiecie co mi przeszkadza? Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Że w tej scenie widać, że postać jest totalnie inaczej oświetlona niż cała reszta i przynajmniej no jakby jest ten zamysł, który widuje w innych scenach, natomiast w tej kolejnej, tutaj, już kompletnie tego nie widać, nie? To jest coś, co mi przeszkadza. Że jeżeli chcielibyśmy ten styl artystyczny utrzymywać z premedytacją, to tutaj też otoczenie powinno być ultra pomarańczowe, a facet powinien się wyłaniać z tego w trochę innych kolorach. I nadal byłoby to spójne. Tu każda scena jest zrealizowana inaczej i to mi trochę przeszkadza. O tak powiedziałbym. No bo ta scena nie jest zrealizowana na efektach specjalnych. On po prostu wyłazi spod ziemi gdzieś tam. Przysypali go i teraz wyłazi. Jakby to chyba jest bardzo zła tendencja, jeżeli efekty specjalne tak bardzo różnią się od otoczenia. No ale to ja cały czas jestem przekonany, że to jest jeszcze przed nami postprodukcja, więc... Że zbyt wyraźnie widać różnicę między CGI a brakiem CGI. Ale to już są całkiem fajne miejsca. O, tu jest zdecydowanie, nie? Jakby CGI zbyt mocno różni się od tych takich realistycznych ujęć. Realistycznych od prawdziwych ujęć? Nie wiem, jak to opowiedzieć. Więc podejrzewam, że w postprodukcji się wydarzy jedna rzecz albo druga. Albo te autentyczne ujęcia nasycą bardziej, albo trochę popracują nad CGI. Ale nadal te elementy CGI, mimo że mnie trochę palą w oczy, to mam takie poczucie, że estetycznie, że to jest estetyczne jakoś takie. Jest coś w tym, co mi się podoba, ale nie wszystko. Jest takie uczucie dyskomfortu trochę być może. Dolina niesamowitości. No to może być niezłe dzieło, no. To może być fajne, no chyba, wiesz, zważywszy na to, jak wiele gównianych filmów dostajemy ostatnio, chyba chodzi przede wszystkim o opowieść. Jeżeli opowieść będzie dobra, to już srał pies tam, czy te efekty specjalne będą, czy nie będą. W jakim one będą stanie, w sensie. Dużo, dużo słabych filmów ostatnio. Zaczynam rozumieć trochę punkt widzenia Borysa na współczesne kino. Ostatnio żeśmy w podcaście o tym rozmawiali, zupełnie zeszliśmy na taki temat, którego się nie spodziewałem, że jego spostrzeżenia na temat przyszłości kina były zasadne już wcześniej. Mi to umknęło, ja się tak kinem bardzo nie interesuję. Wydaje mi się, że to chyba jest jakiś proces, który się zaczął podczas pandemii. Być może te widowiska wielkie Marvela też wpłynęły na to, ale coś ucierpiała jakość opowiadanych historii. I jedynie w kinie niezależnym można od czasu do czasu znaleźć ciekawą historię, a cała reszta jest jakaś taka sztampowa, powtarzalna, bez wyrazu, bez polotu. Ciężko mi znaleźć dzisiaj dobry film. I autentycznie myślałem, że to jest wina mojej percepcji, że przez TikToka albo jakieś inne dziadostwo straciłem zdolność do utrzymania uwagi, ale nie. Od czasu do czasu trafi się na jakiś film, który totalnie się wyróżnia. Moja żona też, jako żeśmy kupili sobie telewizor, kupiliśmy taki duży telewizor, mamy już tam pokój dzienny prawie ukończony, Jak człowiek się wybuduje, to potem przez lata ten dom zmienia, żeby pasował do jego potrzeb. Więc moja żona teraz zaczęła więcej tych filmów oglądać i mówi, że też niezwykle ciężko jest znaleźć coś atrakcyjnego. The Creator jest Creator mi się podobał. Bardzo, ale też nie jest przesadnie mocno. Bardzo, bardzo mi się podobał ten film. Znaczy bardzo. Podobał mi się. Tam są takie fajne wartości są w tym filmie, które mi pasują. Czyli jakby to poświęcenie. Relacja jakaś się tworzy, jakaś podróż się odbywa. Na pewno wiele absurdów było w tym filmie i takich rzeczy, które można by było podważyć, tam wychodzących poza logikę jakąkolwiek, ale podobało mi się, że gdzieś w tym filmie jest zbudowana jakaś relacja. I widać ten upływ czasu i zmiany w bohaterach, która następuje. Ja nie zawsze potrzebuję tej takiej logiki, żeby to wszystko było uzasadnione. Ale potrzebuję lubić bohaterów, potrzebuję ich rozumieć trochę. Jakie mają motywacje, dlaczego te motywacje się zmieniają i Creator to ma. Potrafię uwierzyć w zmiany, które zachodzą w bohaterach. I to też jest taki film, który nie miał jakiegoś gigantycznego budżetu, ale też się nie sprzedał. Też się chyba nie zwrócił. Ale no niewątpliwie był bliżej zwrócenia się niż aktualne filmy Marvela. Ciągle rozmyślam o Disneyu i ciągle się zastanawiam, czy oni mają problemy ideologiczno-światopoglądowe, czy mają problemy chciwości. W sensie, że produkują za dużo i to nie ma sensu, czy dlatego to nie ma sensu, bo wciskają tam światopogląd wszędzie, gdzie tylko mogą. Że światopogląd stał się nadrzędny. I jakby waham się. Wiem, że są grupy ludzi na internecie, którzy absolutnie zrzucają to na karb światopoglądowy, ale wydaje mi się, że może coś za tym innego stoi. Światopogląd jest częścią tego na pewno, ale może nie jest głównym czynnikiem. A może właśnie, być może to idąc za brzytwą Okama, może oba wytłumaczenia są zasadne. I przegięli światopoglądowo, i się spieszyli, i narobili tych filmów od nasrania, i one sensu nie mają, spójności nie mają. Historie, bohaterowie są niewyraźni. W żaden sposób nie są odpowiednio zarysowani. No ale pomylili się. I chyba w ogóle jakby największy problem Disneya, pewnie jest ich wiele, ale też wydaje mi się, że jeden z ważniejszych to jest taki, że poszli na wojnę z fanami. Tak totalnie, na wojnę totalną. Co też chyba w She-Hulk było wyraźnie widoczne. Ale może to też była taka satyra, może też za dużo w tym się doszukujemy. Ja nie lubię skrajnych i wolę mieć odrobinę niepewności w tych wszystkich poglądach. Uczta dla fanów Gothica i polska perła w nowym Humble Choice. Uczta, czyli co? Alex. Alex jest ucztą, jak naprawdę przez ostatnie 3 lata nic nie jadłeś. W sensie, można go polubić. Wszystko można polubić. Ale nazywanie tego ucztą, to powiedziałbym na wyrost. Chociaż muszę przyznać, że chciałbym pograć w tego Alexa. I tak próbowałem, ale jakoś tak nie mogłem za bardzo. Tryb No Return z The Last of Us Part 2. Pokazany jest na zwiastunie. Tam powiedziałbym, że widziałem ten zwiastun. Bardzo jest pokazany w postaci kilku klatek. To niczym nie świadczy. Ale może być coś ciekawego, bo to jest część tego remastera. I z jednej strony wiele razy o tym mówiłem, że nie przeszkadza mi, że Sony robi te remastery. Nie muszę ich kupować, jeżeli uważam, że jest za wcześnie. To z drugiej strony muszę powiedzieć, że w niezwykły sposób skraca się czas między premierą gry, a jej remasterem. Kiedy się zaczęła taka fala remasterów i kiedy ta fala właściwie remasterów i remake'ów stała się popularna po sukcesach Resident Evil, to muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że będziemy teraz remasterowali gry, które mają 10 lat, 15 lat, nawet 20. W nowej formie. Stary pomysł, stara historia, ale w nowej odsłonie gameplayowej, nowe mechaniki, nowa grafika i że to jest fajne i to się przyjmie. Ale nie spodziewałem się, że kurde... Na przestrzeni roku od premiery się pojawi remaster. Chociaż wydaje mi się, The Last of Us to już chyba ze 2 lata? A może też nadużywa się zwrotu remaster? Bo może to jest nowokonsolowy update i tak to się powinno nazywać. Ale może słowo remaster jest czymś, co się sprzedaje lepiej? Więc tak. Interesuje Was Neverwinter? Neverwinter to była dobra gra. Ale nie widzę tu nic o Neverwinter. Nic mi tutaj o Neverwinter się nie pojawia. O! Jedną rzecz miałem zrobić. OTK. OTK.com. To jest kolejna okazja, żeby zagłosować na grę roku. OTK Network. To jest Asmongolda zabawka, nie? Udało się. Najlepszy e-sport. No ja nie gram w e-sporty za bardzo, więc może nie wypada, żebym oddawał tu głosu. Ja bym najchętniej zagłosował na Rocket League, bo w niego od czasu do czasu pogram. Najlepsza mobilka. Żadnej z tych nie znam niestety. Zupełnie. Dlaczego tutaj nie ma Marvel Snap? Marvel Snap jest super. Najlepsza muzyka. Baldur's. Proszę bardzo. Najlepsza narracja. Cyberpunk. Bez cienia wątpliwości. Bo to jest Phantom Liberty, to... No Baldur's, kurde, chociaż narracja w Baldur's Gate jest fantastyczna. Ta narratorka jest wybitna. Alan Wake 2 też jest spoko. To jest ciekawe. Slay the Princess. Bardzo wysoko jest oceniana gra na Steamie, mam ją do obserwowanych dodaną. No ale whatever. Zostawimy Cyberpunka. Powiedzmy, że mnie tutaj patriotyzm skłonił do tego. Najlepszy dyrektor artystyczny, nie? Czyli najlepszy kierunek artystyczny, dam Hogwarts Legacy. Uważam, że to jest niedoceniona produkcja, jeżeli chodzi o wygląd tej szkoły magii. To jest coś kompletnie cudownego. I Baldur's Gate też jest piękny. Final Fantasy mi się jakoś nie podoba wizualnie bardzo mocno. A pozostałe rzeczy mnie nie kręcą, więc tutaj chyba nawet z czystym sumieniem. Nie głosuję na Hogwarts Legacy, dlatego że zostało wszędzie indziej pominięte, tylko dlatego, że autentycznie się zgadzam z tym. Najlepsza gra do speedrunowania, no nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. To taka bardzo wąska okazja do głosowania. Najbardziej uzależniająca. No World of War, to klasik, nie grałem. No to z tej kategorii będzie chyba Baldur's Gate jednak. Dużo czasu przy tej grze spędziłem. Co my tu mamy? O! Najlepsze community. Myślę, że Baldur's Gate będzie, no bo tam... Klasika, jak mówię, nie gram, Final Fantasy nie znam. Gra roku. Chciałbym coś innego, ale trzeba uczciwie. Baldur's Gate. Gra, która zmieniła gry. Baldur's Gate. To jest w ogóle fajna kategoria, podoba mi się. Myślę, że Baldur's Gate mocno wpłynęło na to, w jaki sposób postrzegamy gry i czego oczekujemy od gier. Może nie będzie to trwałe, ale przez chwilę mamy nadzieję. Najciekawszy moment w grach tego roku. O! Seks z niedźwiedziem, faktycznie. To jakieś rekordy, tutaj są jakieś mistrzostwa świata. Faker to chyba w LoL-a, nie? Najsławniejszy jest. Chris Metzen wraca do WoWa, do Blizzarda. Tak, to jest moment dla mnie bardzo ważny. To było fajne. Jego występ na BlizzConie przypomniał stare dobre czasy. Na co najbardziej czekamy? Ja szczerze mówiąc to się waham między GTA a Dragon Dogma. GTA to jest coś, co jest... niewątpliwie nahypowane do bólu. Ja też czekam na tę grę. Ale dla mnie Dragon Dogma 2. Liczę na to, że się wkręcę w tę grę. Ja bardzo lubię RPG. Poza tym Dragon Dogma 2 przytrafia się w 2024 roku. GTA w 2025. Więc powiedziałbym, że nie wzbudza to aż takiej mojej silnej potrzeby teraz. Bo wiem, że i tak trzeba będzie poczekać. Więc ewentualnie Hades 2. Mimo tego, że ja w Hadesa nie gram za dużo, bo to nie jest gra, która mechanicznie jest stworzona dla mnie, to jestem bardzo ciekaw tej produkcji i na pewno będę sprawdzał. Więc to też jest coś, na co czekam. Czy myślę, że tym razem od razu wyjdzie na PC-ta GTA? Myślę, że nie wyjdzie na PC-ta. Myślę, że nie. Myślę, że Rockstar przede wszystkim skupia się na tym, żeby to wypuścić na konsolę. Poza tym chyba też historycznie utwierdzili się w przekonaniu, że wydanie gry z opóźnieniem na PC-ta wcale nie jest niekorzystne biznesowo. Więc stawiam, że będą konsole, a po roku będzie PC. Jedyna rzecz, która mnie smuci w związku z tym, to fakt, że GTA 5, GTA 6 będzie w 30 klatkach prawdopodobnie, ale mam nadzieję, że nie, że będzie jednak opcja 60 klatek. Jeżeli będzie tylko w 30 klatkach, to ja raczej nie będę w to grał. Poczekam po prostu na wersję PC-tową i tyle. Najlepsza gra do streamowania w tym roku. O kurde, to nie powiedział. No GTA chyba. Dużo ludzi streamowało tę grę. Ja osobiście tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to jest jednak cały czas bardzo wysoko. Chociaż Valorant pewnie się lepiej oglądało. No ale powiedziałbym, że GTA jest mi bliższy. Content Creator tego roku. Nie ma odpowiedniej dywersyfikacji tutaj, więc nie głosuję. Nie znam typów. Tego znam z Cyberpunka. Tego znam z różnych takich komentarzy rzeczy. Ta dziewczyna jest, nie? Nie możemy być pewni. Ta osoba też jej nie kojarzę, ale ma azjatyckie rysy, więc może dlatego. Tego typa to nie wiem. To wygląda jak zdjęcie tuż przed aresztem, tylko z tyłu brakuje tych linijek, które wyznaczają jego wzrost, więc XQC też kojarzę, ale nie rozumiem, co on mówi. W sensie, mój język angielski dalece wykracza poza moje zdolności rozumienia tego typa. On się posługuje jakimś takim nowoczesnym językiem przyszłości, którym wszyscy będziemy operowali za 50-60 lat. Na razie jeszcze, no ja jestem z tego pokolenia, że nie nadąża, więc wpiszę te dane swoje, albo mojej żony. No i tyle, no. Przyjęli. No i bardzo dobrze. Co tam jeszcze, proszę państwa? Jezus, muszę lecieć. Jezu, jestem rozczochrany, a muszę się jeszcze wykąpać. Idę zaraz trenować moje kurde mięsiwo. Więc proszę państwa, dziękuję za to, żeście spędzili ten czas sympatyczny w moim towarzystwie. Życzę wam miłego popołudnia i wieczoru i popołudnia. Nie, dwa razy popołudnia wam dobrego życzyłem. To będziecie mieli super popołudnie. I no i całuję i pozdrawiam i dziękuję za wszystkie subskrypcje, których nie było prawie w ogóle dzisiaj, ale okej, okay, ale okej. Okay. Nie mam pretensji, nie mam żalu. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę.